Daenerys. Ziemia była czerwona, jałowa, spieczona i trudno było znaleźć dobre drewno. Jej zwiadowcy przywieźli powyginane topole, szkarłatne krzewy i zebrane liście. Wybrali dwa najprostsze pnie, obcięli z nich gałęzie i korę, rozpołowili je i ułożyli w kwadrat. Do środka wrzucili siano, gałęzie, ścinki skory i suchą trawę. Rakaro wybrał konia spośród niewielkiego stada, które im jeszcze zostało. Nie dorównywał rumakowi Khala Drogo, lecz nie mieli już tak dobrych koni. Wprowadziwszy go do kwadratu, Aggo nakarmił konia wysuszonym jabłkiem, po czym powalił go jednym uderzeniem topora między oczy. Miri Mazdur, związana na ziemi, patrzyła z niepokojem.
Nie wystarczy zabić konia. Krew sama w sobie nic nie znaczy. Nie znasz słów zaklęcia. Nie posiadasz mądrości, by je odnaleźć. Myślisz, że magia krwi to dziecięca zabawa? Nazywacie mnie Megi, jakby to oznaczało przekleństwo. Tymczasem to oznacza mądrość. Jesteś dzieckiem. Nie uda ci się cokolwiek zamierzasz. Rozwiąż mnie, a pomogę ci.
Mam już dosyć jej gadania.
Deny zwróciła się do Jogo. Ten smagnął batem i kapłanka umilkła. Potem nad ciałem konia zbudowali platformę z ociosanych pni mniejszych drzew i konarów. Ułożyli je ze wschodu na zachód, wzdłuż drogi słońca. Na platformie złożyli skarby Khala Drogo. Ogromny namiot, malowane kamizelki, siodła i uprząż, bicz, który otrzymał od ojca, kiedy osiągnął wiek męski, arakchy, którymi zabił Khala, Ogo i jego syna, oraz ogromny łuk zrobiony ze smoczej kości. Aggo chciał jeszcze dodać broń, którą bracia krwi podarowali Deny w prezencie ślubnym, lecz zabroniła mu.
Należą do mnie i chcę je zatrzymać.
Skarby Khala zostały przykryte kolejną warstwą gałęzi oraz wiązek suchej trawy. Ser Jorah Mormont odprowadził ją na bok, kiedy słońce sięgało niemal zenitu.
Księżniczko.
Dlaczego mnie tak nazywasz? Mój brat Viserys był twoim królem, prawda?
Tak, pani.
Viserys nie żyje. Ja jestem jego następczynią, ostatnią z rodu Targaryenów. Wszystko, co należało do niego, jest teraz moje.
Królowo, Daenerys, mój miecz, który należał do niego, jest teraz twój. A także moje serce, które nigdy do niego nie należało. Jestem tylko rycerzem i nie mam ci nic do zaoferowania poza wygnaniem, ale błagam, wysłuchaj mnie. Pozwól odejść Khalowi Drogo. Nie będziesz sama. Obiecuję ci, nikt nie zabierze cię do Vaes Dothrak, jeśli ty sama nie zechcesz tego uczynić. Nie musisz odchodzić do Dosh Kalen. Pojedź ze mną na wschód, do Iti, do Quart, nad Morze Nefrytowe albo do Ashai przy cieniu. Obejrzymy cuda, jakich jeszcze nie widziałaś i skosztujemy win, jakie bogowie dla nas stworzyli. Proszę, Khaleesi. Wiem, co zamierzasz. Nie rób tego.
Muszę.
Dotknęła jego twarzy delikatnie, ze smutkiem.
Ty tego nie rozumiesz.
Rozumiem, że go kochałaś. Kiedyś kochałem moją panią żonę, ale nie umarłem dla niej. Ty jesteś moją królową. Mój miecz należy do ciebie, ale nie każ mi przyglądać się ze spokojem, jak kładziesz się na stosie Drogo. Nie będę patrzył, jak płoniesz.
Czy tego się obawiasz?
Deny pocałowała go delikatnie w szerokie czoło.
Nie jestem aż takim dzieckiem, słodki panie.
A zatem nie zamierzasz umrzeć razem z nim? Przysięgasz, królowo?
Przysięgam.
Odpowiedziała w języku powszechnym siedmiu królestw, który według prawa był jej językiem. Trzecią warstwę na platformie tworzyły gałązki, nie grubsze niż palec, które także przykryto suchymi liśćmi i chrustem. Ułożono je z północy na południe, od lodu do ognia. Na nich zaś położono wysoko miękkie poduszki i miękkie jedwabie. Kiedy skończyli, słońce schodziło już w dół, ku zachodniemu horyzontowi. Deny zwołała wszystkich dothraków. Pozostała ich niecała setka. Zastanawiała się, z iloma ludźmi zaczynał Aegon. Ach, teraz to już nieważne.
Będziecie moim kalasarem.
Zwróciła się do nich.
Widzę wśród was niewolników. Jesteście wolni. Zdejmijcie swoje obroże. Możecie odejść, jeśli chcecie. Nikt was nie skrzywdzi. Ale jeżeli zostaniecie, będziecie jak bracia i siostry, mężowie i żony. Widzę dzieci, kobiety, pomarszczone twarze starców. Wczoraj byłam dzieckiem. Dzisiaj jestem kobietą. Jutro będę stara. Każdemu z was mówię: dajcie mi swoje ręce i serca, a zawsze znajdzie się dla was miejsce.
Czuła spojrzenia czarnych oczu, nieruchomych i czujnych. Odwróciła się do trzech wojowników swojego kas.
Jogo, tobie daję bicz ze srebrną rączką, mój ślubny prezent. Nadaję ci imię Ko i oczekuję twojej przysięgi, że odtąd będziesz żył i umrzesz jako krew mojej krwi i będziesz mnie strzegł.
Jogo przyjął bicz, lecz jego twarz wyrażała całkowitą konsternację.
Khaleesi, tak nie może być. Okryłbym się wstydem, gdybym został bratem krwi kobiety.
Aggo!
Mówiła dalej, nie zważając na słowa Jogo. Zginę, jeśli się obejrzę.
Tobie daję smoczy łuk. Mój ślubny prezent.
Był podwójnie rzeźbiony, lśniąco czarny, większy od niej.
Daję ci imię Ko i oczekuję przysięgi, że odtąd będziesz żył i umrzesz jako krew mojej krwi i będziesz mnie strzegł.
Aggo przyjął łuk ze spuszczonymi oczyma.
Nie mogę wypowiedzieć tych słów. Tylko mężczyzna może stanąć na czele kalasaru i tylko on może nadawać imię Ko.
Deny zignorowała protest Agga i zwróciła się do Rakkaro.
Rakkaro, ty otrzymasz wielki arak, mój ślubny prezent ze złoconym ostrzem i rękojeścią. Tobie także nadaję imię Ko i proszę, abyś żył i umarł jako krew mojej krwi i strzegł mnie.
Ty jesteś Khaleesi. Ujadę z tobą do Vaes Dothrak pod Matką Gór i będę cię strzegł, dopóki nie zajmiesz miejsca wśród staruch Dosh Kalen. Więcej nie mogę obiecać.
Skinęła głową spokojnie, jakby nie słyszała jego odpowiedzi, po czym zwróciła się do ostatniego spośród jej wybrańców.
Seriorahu Mormont, pierwszy i największy z moich rycerzy. Nie mam już ślubnego prezentu, który mogłabym ci podarować, lecz przysięgam, że pewnego dnia otrzymasz z moich rąk miecz, jakiego świat jeszcze nie widział. Smoczy miecz z waleriańskiej stali, także i ciebie poproszę o przysięgę.
Masz ją, królowo.
Oświadczył Ser Jorah, po czym klęknął na kolano i złożył miecz u jej stóp.
Przysięgam, że będę wierny i posłuszny i umrę za ciebie, jeśli będzie trzeba.
Cokolwiek się stanie?
Cokolwiek się stanie.
Przyjmuję twoje słowa, obyś ich nigdy nie żałował.
Deny pomogła mu wstać. Stanąwszy na palcach, pocałowała go w usta i powiedziała:
jesteś pierwszym rycerzem Gwardii Królowej.
Kiedy wchodziła do namiotu, czuła na sobie spojrzenia ludzi z Kalasaru. Dothrakowie mamrotali coś do siebie i patrzyli na nią podejrzliwie. Zdała sobie sprawę, że uznali ją za szaloną. Może i tak było. Niebawem się przekona. Jestem zgubiona, jeśli się obejrzę. Irri pomogła jej wejść do wanny wypełnionej przeraźliwie gorącą wodą, lecz Deny nawet nie drgnęła ani nie krzyknęła. Kąpiel dawała jej poczucie czystości. Rzyki dodała do wody olejki, które znalazła na targu w Vaes Dothrak, dlatego unosząca się para przyjemnie pachniała. Dorea umyła jej włosy i wyczesała je starannie, a Irri wyszorowała plecy. Deny zamknęła oczy i zanurzyła się w wonne ciepło. Czuła, jak ciepło przenika ranę między jej udami. Zadrżała, gdy wniknęło w nią głębiej. Sztywność i ból wydawały się ustępować. Unosiła się swobodnie. Kiedy była już czysta, służące pomogły jej wyjść z wody. Irri i Rzyki wachlowały ją, aż wyschła, podczas gdy Dorea zabrała się do czesania jej włosów, aż spłynęły na plecy Deny niczym strumień roztopionego srebra.
Przyniosły cynamon i kwiatorzeń i natarły jej nadgarstki za uszami i sutki jej ciężkich od mleka piersi. Na końcu dotknęły jej płci. Palec Irri wydał się Deny delikatny i chłodny niczym pocałunek kochanka, kiedy dziewczyna wsunęła go delikatnie między jej wargi. Potem Deny odesłała służące i sama zajęła się przygotowaniem Kala Drogo do ostatniej podróży do Krainy Nocy. Umyła jego ciało, wyczesała i naoliwiła mu włosy. Po raz ostatni zanurzyła w nich palce, przypominając sobie noc ich pierwszej podróży razem, kiedy dotknęła ich po raz pierwszy. Nigdy ich nie obciął. Ilu mężczyznom dane było umrzeć bez obciętych włosów? Zanurzyła twarz w te włosy i wciągnęła mocno w nozdrza ciężki zapach olejków. Pachniał jak trawa i ciepła ziemia, jak dym, nasienie i konie. Pachniał jak drogo. Wybacz mi, słońce mojego życia, pomyślała. Przebacz mi wszystko, co uczyniłam i co muszę jeszcze zrobić. Zapłaciłam cenę, moja gwiazdo, lecz zbyt wysoką, zbyt wysoką. Deny zaplotła mu warkocze, założyła na wąsy srebrne pierścienie i zawiesiła jego dzwonki. Tyle dzwonków, srebrne, złote, z brązu. Dzwonki, na dźwięk których wrogowie mieli truchleć ze strachu. Ubrała go w getry z końskiego włosia i wysokie buty. Zapięła pas ciężki od złotych i srebrnych medalionów. Jego pierś przykryła malowaną kamizelką, starą i wypłowiałą. Tę lubił najbardziej. Dla siebie wybrała luźne spodnie z jedwabiu, wiązane wysoko pantofle i kamizelkę podobną do tej, w którą ubrała drogo. Słońce już zachodziło, kiedy poleciła zanieść ciało na stos. Dotrakowie patrzyli w milczeniu, jak Jogo i Aggo wynoszą drogo z namiotu. Deny szła za nimi. Złożyli go na poduszkach i jedwabiach z głową zwróconą na północny wschód, w kierunku Matki Gór.
Oliwa!
Przynieśli dzbany i wylali ich zawartość na stos. Oliwa przesiąkała kolejno przez jedwab, gałęzie i suchą trawę, aż zaczęła kapać spod kłód, a powietrze wypełniło się przenikliwą wonią.
Przynieście moje jaja!
Poleciła służącym. Pobiegły ponaglone dziwną nutą w jej głosie. Ser Jora dotknął jej ramienia.
Królowo, drogo nie będzie potrzebował smoczych jaj w podróży do Krainy Nocy. Lepiej sprzedaj je w Ashai. Za jedno kupimy statek, który zabierze nas z powrotem do wolnych miast. Za trzy będziesz bogata do końca życia.
Nie otrzymałam ich po to, żeby je sprzedawać.
Wspięła się na stos i ułożyła jaja obok swojego słońca i gwiazd. Czarne tuż przy jego sercu, pod ramieniem. Zielone obok głowy, zawinięte w warkocz. Kremowo-złote między nogami. Całując go po raz ostatni, poczuła słodycz olejku na jego ustach. Kiedy schodziła ze stosu, zobaczyła, że przygląda jej się Mirri Mazdur.
Jesteś szalona.
Czy aż tak daleko od szaleństwa do mądrości? Ser Jorahu, weź Megi i przywiąż ją do stosu.
Do... Królowo, wysłuchaj mnie.
Rób, co ci każę.
Widząc jego wahanie, rozgniewała się.
Przysięgałeś słuchać mnie bez względu na wszystko. Rakaro, pomóż mi.
Kapłanka milczała, kiedy zaciągnęli ją do stosu i rzucili między skarby Kala. Deny sama wylała oliwę na jej głowę.
Dziękuję ci, Mirri Mazdur. Dziękuję za lekcje, których mi udzieliłaś.
Nie usłyszysz moich krzyków.
Usłyszę, ale nie chodzi mi o twoje krzyki, lecz o twoje życie. Pamiętam, co mi powiedziałaś. Za życie można zapłacić tylko śmiercią.
Mirri Mazdur otworzyła usta, jednak się już nie odezwała. Odchodząc, Deny zobaczyła, że w czarnych oczach kapłanki topnieje pogarda, a jej miejsce zajmuje coś, co mogło być strachem. Teraz pozostało już tylko obserwować słońce i wyczekiwać pierwszej gwiazdy. Kiedy umiera władca koni, zabija się też jego wierzchowca, aby jego pan mógł pojechać dumny do Krainy Nocy. Ich ciała zostają spalone pod gołym niebem. Wtedy Kal mknie na swoim ognistym rumaku, aby zająć miejsce pośród gwiazd. Im jaśniej człowiek płonął za życia, tym mocniej jego gwiazda świeci w ciemności. pierwszy zauważył ją Jogo.
Ham.
Deny odwróciła głowę i ujrzała gwiazdę nisko na wschodzie. Pierwsza gwiazda była kometą. Czerwona jak krew, jak ogień, ogon smoka. Nie mogłaby oczekiwać wyraźniejszego znaku. Wzięła pochodnię od Aggo i wsunęła ją między bale. Buchnął płomień. Najpierw zapaliła się oliwa, zaraz potem chrust i sucha trawa. Malutkie płomyki pomknęły szybko w górę konstrukcji. Niczym czerwone myszy skakały z gałązki na gałązkę. Gwałtowna fala ciepła buchnęła jej w twarz. Delikatna i nieoczekiwana jak oddech kochanka. Lecz już kilka chwil później stała się nie do zniesienia. Deny cofnęła się. Drewno trzaskało coraz głośniej. Rozległ się przenikliwy, zawodzący głos Miri Mazdur. Płomienie wirowały wściekle, pędząc coraz wyżej. Zmierzch zamigotał, jakby samo powietrze roztopiło się z gorąca. Deny usłyszała trzask pękających płyt. Płomienie opięły Miri Mazdur. Jej śpiew wzmógł się. Stał się coraz bardziej przenikliwy. Aż zachłysnęła się, potem jeszcze raz i jeszcze. A jej pieśń przeszła w drżące zawodzenie. Agonalny jęk. Wreszcie płomienie dotknęły jej drogo i objęły go całkowicie. Zapaliło się jego ubranie. I przez moment Kal wydawał się ubrany w strzępy fruwającego pomarańczowego jedwabiu i pasma szarego dymu. Deny otworzyła usta, wstrzymując oddech. Jakaś część jej jaźni pragnęła pobiec do niego. Tego właśnie obawiał się Seriora. Pobiec w płomienie i błagać o przebaczenie, a potem przyjąć go w siebie po raz ostatni. Ogień stopiłby ciało z ich kości, aż staliby się jednym na zawsze. Czuła smród palącego się ciała, podobny do zapachu końskiego mięsa pieczonego na ogniu. Stos huczał ogniem w zapadającym zmierzchu niczym ogromna bestia, zagłuszając coraz słabsze zawodzenie Miri Mazdur, a długie jęzory jego płomieni wyciągały się ku niebu, żeby polizać brzuch nocy. Kiedy dym zgęstniał, dotrakowie odsunęli się kaszląc. Piekielne podmuchy rozwijały ogniste proporce, sycząc i trzeszcząc, a rozżarzone popioły ulatywały w górę i znikały w ciemności niczym nowo narodzone świetlice. Żar bił wściekle czerwonymi skrzydłami, odpędzając dotraków. Nawet Mormont się odsunął, lecz Deny pozostała na miejscu. W jej żyłach płynęła smocza krew. Płynął ogień. Przeczuwała prawdę już dawno temu. Zrobiła krok do przodu, lecz żar nie był jeszcze wystarczająco gorący. Płomienie wirowały przed nią jak kobieta, która tańczyła na jej uczcie weselnej. Wirowały i śpiewały, powiewając żółto-pomarańczowymi welonami, jakże przerażającymi, a jednak tak cudownie ożywionymi żarem. Deny otworzyła ramiona, wystawiając się na jego objęcia. To także jest wesele, pomyślała. Miri Mazdur już umilkła. Kapłanka miała ją za dziecko, lecz dzieci dorastają, uczą się. Kolejny krok i teraz czuła już, pomimo sandałów, pod stopami gorący piasek. Pot spływał jej po udach, między piersiami, po policzkach, gdzie kiedyś płynęły łzy. Słyszała dobiegające z tyłu krzyki Serioracha, lecz nic już się nie liczyło, nic poza ogniem. Płomienie były cudowne. Nie widziała nigdy dotąd niczego równie pięknego. Każdy z nich przypominał czarnoksiężnika, ubranego w żółtą, pomarańczową i szkarłatną szatę, który wiruje, zamiatając długim płaszczem z tyłu. Widziała szkarłatne lwy, ogromne żółte węże, jednorożce z jasno-niebieskich płomieni. Widziała ryby, lisy, potwory, wilki, jasne ptaki i kwieciste drzewa, a każde stworzenie było piękniejsze od poprzedniego. Widziała konia, ogromnego, szarego rumaka, wymalowanego dymem, z rozwianą grzywą z niebieskiego płomienia. Tak, kochany, moje słońce i gwiazdy, tak, dosiądź go teraz i jedź. Zapaliła się jej kamizelka, więc zdjęła ją i rzuciła na ziemię. Malowana skóra buchnęła płomieniem. Deny podeszła jeszcze bliżej. Jej nagie piersi niemal dotykały ognia, a z ich czerwonych, nabrzmiałych sutków tryskało mleko. Teraz, pomyślała. Teraz. Przez chwilę widziała Khala Drogo na jego rumaku z dymu, z płomiennym biczem w dłoni. Uśmiechnął się i strzelił biczem. Usłyszała trzask, odgłos pękającego kamienia. Platforma z bali, gałęzi i trawy zachwiała się i zaczęła zapadać. Posypały się na nią kawałki płonącego drewna i strumienie popiołów. Coś jeszcze upadło i potoczyło się do jej stóp. Dymiący jeszcze kawałek kamienia był półokrągły, jasny, poprzecinany złotymi żółkami. Wściekły ryk wypełnił cały świat. Mimo to Deny usłyszała przez ogień okrzyki zdumienia kobiet i dzieci. Tylko śmiercią można zapłacić za życie. I rozległ się drugi trzask, głośny i przenikliwy jak grzmot pioruna. Dym zawirował wokół niej, a stos poruszył się. Bale strzeliły w górę, kiedy ogień dotknął ich serc. Usłyszała przeraźliwe rżenie koni i jeszcze głośniejsze okrzyki przerażonych dotraków. Seriora wołał ją i przeklinał na przemian. Nie, chciała krzyknąć. Nie, mój dobry rycerzu, nie martw się o mnie. To mój ogień. Przecież nazywają mnie Daenerys, zrodzona w burzy, córka smoków, oblubienica smoków, matka smoków.